Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, a nade wszystko naszego dzisiejszego gościa. Dzisiaj w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam gościmy panią Zuzannę Kurtykę, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, a nade wszystko wdowę po tragicznie zmarłym prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panu Januszu Kurtyce. Szczęść Boże, pani Zuzanno.
Szczęść Boże.
I z góry dziękuję już za przyjęcie naszego zaproszenia i za chęć spotkania się z nami oraz naszymi widzami i słuchaczami.
To mnie jest bardzo miło.
10 kwietnia 2010 roku, Katyń, Smoleńsk, 336 dni walki o prawdę. To jest data, która wyryła się już na stałe w historii świata również, bo to, co wydarzyło się w zeszłym roku, 10 kwietnia, jest wydarzeniem bezprecedensowym. W historii powszechnej nie było takiego wypadku, w którym w mgnieniu oka straciło życie prawie 100 osób, najważniejszych osób w państwie. Pani mąż również był w tym tragicznym rejsie samolotu rządowego Tu-154M. Pani również była w miejscu katastrofy kilka miesięcy po ostatnie spotkanie, które pani zapamiętała przed wyjściem męża z domu, ostatnie pożegnanie.
Tam było bardzo krótkie pożegnanie, minęliśmy się w drzwiach. Ja wracałam w piątek wieczorem ze swojej konferencji naukowej, która była pod Krakowem. On czekał na mnie, bo chcieliśmy się jeszcze zobaczyć choć przez chwilę. I jak przyjechałam do domu, przyjechałam trochę spóźniona, to był już ubrany, więc pożegnaliśmy się. Zapytałam się, czy Krzyś już jadł kolację, nasz młodszy syn, i wyszedł.
A wcześniej, kiedy pojawiło się hasło Katyń, wylot, organizacja, przygotowywanie, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu i temu przygotowywaniu do rejsu, atmosfera, męża, refleksje?
Temu przygotowywaniu do wylotu do Katynia, do uczczenia 70. rocznicy ludobójstwa na oficerach polskich, to cała atmosfera związana z tym, co się działo. Pamiętam, jak oglądając w pewnym momencie telewizję, mignęła informacja odnośnie dwóch wizyt, rozdzielenia wizyty prezydenta i premiera Tuska. W pewnym momencie, tylko przez chwilę, podano informację, że premier Tusk leci w zupełnie innym charakterze niż prezydent, czyli nie było to związane z upamiętnieniem tej rocznicy, co było dla mnie ogromnym zdziwieniem. Byłam zaskoczona. Pamiętam, że był tym zaskoczony również mój mąż. Oczywiście wiedział, że poleci z prezydentem, bo te przygotowania zaczęły się już dużo wcześniej. Wiedział, że został zaproszony, dostał zaproszenie. W związku z tym, że okoliczności tego wylotu były takie, a nie inne, w ogóle nie podlegało dyskusji, że będzie towarzyszył prezydentowi. Racja, którą manifestował prezydent tym swoim wylotem do Katynia, była moją mężowi bardzo bliska, właściwie tożsama. I tak prawdę mówiąc, jakiś wewnętrzny niepokój gdzieś po mnie chodził, aczkolwiek nie potrafiłam znaleźć jego źródła. I tak naprawdę to sama nie wiem, o co mi chodziło, bo właściwie chodziłam i jęczałam, a może byś nie poleciał, na co on zadawał mi zawsze pytanie, które mi kompletnie za każdym razem zbijało z nóg, bo pytał się, a co uważasz, że mam nie lecieć? No i tutaj odpowiedź z mojej strony była zawsze ta sama i zawsze oczywista, że no jasne, że musisz lecieć, to w ogóle nie ma dwóch zdań.
Mąż, pełniąc obowiązki szefa Instytutu Pamięci Narodowej, często podróżował, również towarzyszył prezydentowi w podróżach. Czy te obawy były takie typowe obawy przed każdą podróżą męża, czy coś się różniło?
Ja zawsze się obawiałam, sama się bałam latać samolotem, co zresztą diametralnie się zmieniło po 10 kwietnia, bo teraz jestem chyba w stanie wsiąść do każdego statku powietrznego bez żadnych obaw. Natomiast miałam bardzo duże opory, nie lubiłam latać, nie lubiłam jak mąż latał samolotem. Za każdym razem wymuszałam na nim, że jak tylko wyląduje, to odezwie się albo przynajmniej przyśle wiadomość. Nie było to nic nadzwyczajnego, nie było to nic takiego nietypowego w tym wszystkim. No aczkolwiek też się czasem dziwię swojemu zachowaniu, jak analizuję to, skąd jakaś taka, coś gdzieś zmuszało mnie do dochodzenia i męczenia, biadolenia, o tak można powiedzieć, takie typowo kobiece zachowanie, nie wiadomo o co jej chodzi, a chodzi i mękoli. I to tak właśnie mniej więcej wtedy wyglądało, zupełnie bez powodu, bo jak się zastanawiałam nad swoim zachowaniem nawet wtedy, to też nie bardzo wiedziałam, o co mi chodzi.
A mąż?
Czy był zdziwiony moim zachowaniem?
Nie, czy był... Jak podchodził do tej wizyty?
Podchodził, no po swojemu. On to podchodził zawsze do spraw ważnych. Podchodził z poczuciem konieczności spełnienia obowiązku i to był obowiązek w stosunku do narodu, w stosunku do historii, w stosunku do ludzi, którzy za naszą niepodległość zapłacili swoim życiem. Tak naprawdę to jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej on nie urzędował, ale pełnił misję, wykonywał zadanie, które sobie postawił i to dla niego było w sumie najważniejsze.
I 10 kwietnia, sobota, poranek.
Wracałam z powrotem na drugi dzień konferencji. Wsiadłam do samochodu i po paru kilometrach, nie odjechałam daleko od domu, zadzwoniła do mnie moja mama. Powiedziała mi, że coś się stało z samolotem prezydenta, że się pali, więc ja zawróciłam z powrotem szybko do domu. I jeszcze wracając miałam nadzieję, że może coś źle usłyszała, albo może coś przekręciła, może wiadomość dotyczyła nie tego samolotu, nie tego prezydenta. Wróciłam do domu, włączyłam telewizor i usłyszałam, że samolot się rozbił i że wszyscy zginęli.
Kiedy pani otrzymała oficjalną informację o śmierci męża, czy była taka, czy już nie było czasu nawet na oczekiwanie oficjalnej wiadomości, czy potwierdzanie?
Nigdy nie dostałam żadnej informacji oficjalnej.
A decyzja o wylocie w celu identyfikacji ciała zwłok?
To następny dzień, niedziela rano, zobaczyłam na pasku w informacjach w jednej ze stacji informacji telewizyjnych podane numery telefonu, z którymi rodziny mogą się kontaktować w celu wyjazdu do Moskwy. Dowiedziałam się też wcześniej w sobotę, że ciała zabierane są do Moskwy, co dla mnie było ogromnym zaskoczeniem. Powiedziałabym, że to była dla mnie szokująca informacja jakby dodatkowo, bo byłam przekonana, że te ciała zostaną przewiezione do Warszawy. To, że jakby one jadą w drugą stronę, że oddalają się jeszcze bardziej ode mnie, było dla mnie ogromnym zdziwieniem. Znaczy nie spodziewałam się, że zostanie to w ten sposób potraktowane. Potem jak zobaczyłam te numery, jak dowiedziałam się, że zaczyna się procedura identyfikacyjna, że ta procedura może być bardzo skomplikowana, bo podobno stan zniszczenia ciał jest ogromny. postanowiłam lecieć do Moskwy. Zadzwoniłam do tego biura informacyjnego MSWiA. Dowiedziałam się, że jest taka możliwość. Poprosiłam też o zgodę na to, żebym mogła lecieć z dziećmi. I okazało się, że mogę lecieć. I postanowiliśmy w miarę szybko, bo ten lot miał być wczesnym popołudniem w niedzielę, a ja powiedzmy sobie przed południem jeszcze byłam w Krakowie. Postanowiliśmy jak najszybciej jednak do Warszawy przyjechać. Spakowaliśmy się, o ile to można nazwać pakowaniem, bo potem okazało się, że w ogóle nie mamy w co się przebrać już na miejscu. Schodziliśmy na okrągło w tym samym. No i pojechaliśmy do Warszawy.
Jak długo byliście w Moskwie?
Od niedzieli wieczora do czwartku rano. Przed południem w czwartek wróciliśmy do Warszawy. Czyli tak 3 dni z kawałkiem.
Jest pani lekarzem i pani doskonale wie, jakie muszą być i wymagane są procedury w celu autopsji zwłok. Czy te standardy, które stosuje się u nas w Polsce, były również i zachowane w Moskwie?
Ta procedura identyfikacji, którą nam, powiedzmy, zafundowano w Moskwie, była bardzo niestandardowa. Powiedziałabym, że dość uciążliwa ze względu na chyba masowy charakter tej katastrofy. Ja to potrafię zrozumieć, że zaskoczyli, że ludzie, którzy tam pracowali w tym prosektorium w Carycynie, oni byli zaskoczeni rozmiarami tej katastrofy. To wszystko, trudno się dziwić, wszystkich nas przerosło, ich też przerosło. Pewnego rodzaju takie niedociągłości, powiedzmy sobie, no, bałagan z tym wszystkim doprowadził do tego, że męczyliśmy się przez 3 doby, nie mogąc zidentyfikować ciała, które było bardzo dobrze zachowane. Ale właśnie ze względu na zastosowaną procedurę, która miała niby ułatwić, okazało się, że w ostatecznym rezultacie utrudniała identyfikację, a której podobno takim głównym założeniem było za wszelką cenę zmniejszenie dawki stresu, przez które miały przechodzić rodziny. No, efekt był dla mnie na przykład odwrotny, bo ja się bardzo denerwowałam tym, że nie mogę sobie poradzić z tą procedurą, że nie mogę zidentyfikować ciała na podstawie przedmiotu, bo to głównie na tym, że nikt mi nie chce pokazać tych ciał i najbardziej właśnie denerwowało, no to było takie dość tragiczne w tym wszystkim, że prawdopodobnie nie pokażą nam ciał do końca i jeżeli nie zidentyfikujemy chociaż jednego przedmiotu czy ubrania danej osoby i będę musiała wrócić z powrotem do kraju bez wykonania zadania, które sobie postawiłam, bo postanowiłam, że to ciało Janusza z tej Moskwy zabiorę i przywiozę do Polski za wszelką cenę.
Ale
to dość smutne było.
To znaczy jak? Należało ciało identyfikować na podstawie ubrań, przedmiotów?
Tak. Tak, najpierw na podstawie przedmiotów, które zostały sfotografowane, a właściwie najpierw to na podstawie wywiadu, który zbierano od nas, mieliśmy powiedzieć, w co osoby były ubrane, jak wyglądały, kolor włosu, oczu, jakieś znaki szczególne, okulary, co mogły mieć na sobie z rzeczy typu, no, jakieś pierścionki, obrączki, tego typu. Jeżeli się nie udało znaleźć wśród opisów, którym dysponowała strona rosyjska, odpowiedniego, zbliżonego do podanego opisu, dostawaliśmy do oglądnięcia zdjęcia znalezionych przy poszczególnych ciałach rzeczy. Na przykład część osób miała przy sobie paszporty, albo dowody osobiste, albo miała na przykład charakterystyczne zegarki. Czasem niektóre osoby miały przy sobie telefony komórkowe w taki sposób, że ewidentnie je, może powiem tak dość nieładnie, ewidentnie je przyporządkowano do numeru, którym oznaczono ciało, bez żadnych wątpliwości. Tak się złożyło, że na przykład kapelani, którzy zginęli, często mieli krzyże albo różańce przy sobie. Bardzo to ułatwiało identyfikację. Natomiast mój mąż nie miał nic, zupełnie nic. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów, nigdy nie nosił żadnej biżuterii, żadnych ozdób, zegarka, no nic, kompletnie. W związku z tym identyfikacja na podstawie znalezionych rzeczy była niemożliwa do przeprowadzenia. Natomiast z kolei identyfikacja na podstawie ubrań, które w takiej wielkiej sali, mniej więcej przypominającej to studio, leżały wzdłuż ścian w workach oznaczonych konkretnymi numerami, to była też bardzo żmudna procedura, która polegała na tym, że ubrania były opisane. Każdy worek miał opis ubrania i dopiero jeżeli z opisu ubrania wynikało, że być może ubranie prawdopodobnie należało do danej osoby, Rosjanie zgadzali się wyciągnąć to ubranie i pokazać. Wychodząc z założenia, że to jest niemożliwe, żeby ktoś chodził od worka do worka, te 96 worków rozpakowywał i oglądał te ubrania. No rzeczywiście, uważam, że rzeczywiście to było raczej niemożliwe, dlatego że widok tych ubrań był dramatyczny. Dramatyczny. One nie przypominały właściwie ubrań jako takich, kolory nie przypominały kolorów. No wyglądały strasznie. Te zmaltretowane ubrania dawały, można by, jak ktoś posiadał trochę wyobraźni, to mógł sobie wyobrazić, jak strasznie wyglądało też ciało, z którego to ubranie ściągnięto. W związku z tym, po tych opisach, kierując się tymi opisami, które dostawaliśmy, wytypowaliśmy początkowo 3 worki, które mogłyby ewentualnie zawierać ubranie męża, ale te worki, to typowanie okazało się zupełnie fałszywe. W tych workach były zupełnie inne rzeczy i to takie, których nie było w opisach. Bo na przykład w opis zawierał czarne spodnie albo ciemne spodnie. A okazało się, że wyciągaliśmy z worka, owszem, ciemne spodnie, ale z lampasami. No i tego typu detale decydowały o wszystkim. Plus jeszcze często bariera językowa. Takie różnice niby w bardzo podobnych znaczeniach, bo język polski i rosyjski jest do siebie podobny. A czasem interpretacja tego słowa jest kompletnie inna. Kompletnie inna. W końcu, jak się już udało zidentyfikować ciało męża, to co oni nam odczytali jako rzeczy, które zostały znalezione przy tym ciele, była zapinka. Zapinka, która w żaden sposób, no, powiedzmy sobie, tłumaczyć to można na język polski jako broszka albo coś takiego. No, w żaden sposób nie pasowała mi na przykład do Janusza, bo on takich rzeczy nie miewał. W momencie, kiedy po identyfikacji dostaliśmy te rzeczy do ręki, ta zapinka okazała się agrafką. I, no i mnóstwo takich mylących szczegółów wychodziło na jaw. Łącznie z takim kardynalnym szczegółem, bo potem jak już udało się zidentyfikować ciało, to poprosiłam śledczego, żeby mi pokazał opis, wychodząc z założenia, że coś takiego było w tym opisie tego ciała zrobionego przez nich, że ja na podstawie opisu się nie zorientowałam, jaki ten opis był. I rzeczywiście, opis był taki, że został odrzucony od razu na wstępie po pierwszym zdaniu opisu, bo opis zaczynał się mężczyzna z jasnymi włosami. No trudno, żebyśmy rozpatrywali tak zaczynający się opis. I na moje pytanie, dlaczego tak, śledczy odpowiedział mi, że po prostu ciała były opisywane zaraz po katastrofie, czyli zaraz po przywiezieniu. Nikt tego potem nie weryfikował po umyciu ciał. Oni po prostu nie mieli czasu. Ja to jestem w stanie zrozumieć, że zabrakło im na tego typu weryfikację czasu. I opis wziął się stąd, że były opisywane po prostu błoto. Błoto zaschnięte na włosach. W związku z tym no, przeszłam tam pewnego rodzaju gehennę przez te 3 dni, tak miotając się w tym bałaganie, usiłując jakoś to sobie poukładać i poradzić. Nie było to łatwe.
W jaki sposób pani rozpoznała męża?
W końcu rozpoznaliśmy to już 3. dnia. Zostaliśmy, właściwie mieliśmy wracać 2. dnia po tym 2. dniu, kiedy się nie udało tego dokonać. Mieliśmy wracać już do Polski, ale na spotkaniu z rodzinami, już po północy, bo tak mniej więcej to wyglądało, że dzień się kończył spotkaniem z panią minister Kopacz. To spotkanie się odbywało pierwszej w nocy, o 2 w nocy, bardzo różnie. Powiedziała wtedy pani minister, że ona jednak radziłaby rodzinom, bo to już takie resztki nas zostały. Większość osób wyjechała już do Polski, że ona jednak radziłaby rodzinom, którym nie udało się zidentyfikować, żeby jednak zostały, nie rezygnowały, bo ona była, oglądała ciała i jest jeszcze bardzo dużo ciał, bardzo dobrze zachowanych, które nie zostały zidentyfikowane. I jeżeli ta procedura weryfikacji zastosowana do tej pory nie odniesie skutku, to ona pomoże w tym, że po prostu będzie można zejść na dół do prosektorium i ciała oglądać jako takie. A wtedy postanowiliśmy zostać i 3. dnia od samego początku ta żmudna procedura za każdym razem się powtarzała od początku.
Czyli na czym ona polegała?
Najpierw jeszcze raz czytanie opisów, jeszcze raz weryfikacja, czy opis pasuje, czy nie pasuje. Jak na podstawie opisu się nie udało niczego ustalić, to znowu pokazywali rzeczy, które już znaliśmy na pamięć, bez mała już wiedzieliśmy, co zobaczymy, bo te rzeczy się nie zmieniały. Typu takie właśnie drobna biżuteria i dokumenty. Potem następowały opisy ubrań. To też już mniej więcej wiedzieliśmy, jak to wygląda. I w tego 3. dnia oprócz opisów ubrań dołączono zdjęcia ubrań jako taki nowy element. Oni po prostu robili to na bieżąco, czyli tam poszerzali bez przerwy tą swoją bazę danych. I na podstawie tych zdjęć, przeglądając to jeszcze raz na komputerze, te zdjęcia dość szczegółowo wytypowaliśmy po raz kolejny 3 worki z takimi już zupełnie bezosobowymi ubraniami. Typu właśnie ciemny garnitur, biała koszula. Do obejrzenia po raz kolejny. I to już jest tak, że czasem po prostu jest już zbieg okoliczności, się układa tak, a nie inaczej. I tego 3. dnia dojechali już polscy śledczy, którzy próbowali pomóc nam w czynnościach identyfikacyjnych i to ubranie oglądał z nami, powiedzmy, rozpracowywał go polski śledczy z Katowic, którego niestety nazwiska nie pamiętam, a któremu jestem bardzo wdzięczna, bo to dzięki niemu udało się odnaleźć wreszcie to ciało. Zrobił to tak profesjonalnie, po prostu z kłębu zniszczonych szmat, tak można powiedzieć, zakrwawionych i brudnych, wydobył tak niesamowitą ilość informacji, oglądając tą marynarkę dokładnie, powiedział z czego, powiedział jaki to ma kolor, powiedział jaką ma fakturę, powiedział gdzie zostało kupione i w sposób po prostu rewelacyjny. I jak powiedział w pewnym momencie, że to ubranie pochodzi z takiego sklepu w Londynie, to zaświtała nadzieja, że jest to ubranie Janusza, bo miał takie jedno, które sobie kupił, które bardzo dumny, było to najlepsze jego ubranie, jakie miał, i istniało duże prawdopodobieństwo, że właśnie w tym poleciał, bo jeszcze tutaj był taki problem, że ja ze szczegółami nie wiedziałam dokładnie, w czym poleciał, bo w nocy jechał do Warszawy, a rano przebrał się już w Warszawie w to ostateczne ubranie. No i okazało się, że to jest właśnie to ubranie na podstawie tego numeru. Pokazano nam ciało męża, które było rzeczywiście bardzo dobrze zachowane i nie pozostawiało wątpliwości, że on to on. Tak w ten sposób właśnie zidentyfikowaliśmy.
Była pani wraz z dziećmi, z synami w Moskwie, cały czas pani towarzyszyli?
Tak, byliśmy razem, przy czym no, Krzyś nie jeździł z nami do prosektorium, był w hotelu, natomiast był ze mną cały czas Paweł.
Wiele osób z rodzin skarżyło się na sposób traktowania przez Rosjan. Te procedury, o których pani mówi, bardzo uciążliwe, często wręcz nieprzyjemne. Również wielu ciałom były przypisywane różne tożsamości. Wiele błędów takich się pojawiało. To było bardzo przykre dla rodzin i bolesne zarazem.
Tak. Ja potrafię zrozumieć, że były duże trudności organizacyjne, żeby sobie poradzić z tym wszystkim, bo to rzeczywiście sprawa, która niejednego by przerosła. Mam ogromne pretensje z kolei do rządu polskiego, że postawił na tak zwany pośpiech. Tak jakby nie można było spokojnie przeprowadzić tej identyfikacji, wszystkim się strasznie spieszyło. My też w tej Moskwie funkcjonowaliśmy pod presją, że za parę dni będzie msza na placu Piłsudskiego, gdzie mają być wystawione trumny, tak nam powiedziano. No i zastanawialiśmy się, jak to będzie w momencie, kiedy na przykład część osób nie zostanie zidentyfikowana, to jak ta msza będzie z tymi trumnami wyglądać, będą puste miejsca, czy i że powinniśmy wrócić na tą mszę, czy wolno nam tu zostać jeszcze i dalej identyfikować. W pewnym momencie dostaliśmy informację, że cała procedura ma się zakończyć definitywnie, w czwartek rano wszyscy mają wrócić. To był działanie pod taką presją, pod presją czasu, pod presją tego, że trzeba to zrobić szybko. To było takie, powiedziałabym, niepotrzebne zupełnie. Można to było jakoś inaczej poukładać. Według mnie niepotrzebnie się bawiono w jakichś psychologów, w jakichś lekarzy, którzy tam stali nad nami, nie wiadomo po co się trzęsąc. W momencie, kiedy zafundowano nam, powiedzmy sobie, taką drogę przez mękę, nie wiadomo, niepotrzebnie zupełnie, z powodu spiesznie bardzo ułożonych procedur. Można było tego uniknąć.
Nie pozwolono wam, bardzo szybko żegnaliście się z tymi osobami, które wyjeżdżały. Mówię tutaj również o wszystkich rodzinach, które straciły swoich bliskich. A czy pozwolono spokojnie wam się pożegnać właśnie tutaj już na ziemi, czy godnie nawet? Wspomniała pani plac Piłsudskiego. Wtedy były tylko rodziny bez zmarłych. Trumny zostały albo w kościołach, do których zostały rozwiezione, albo na torwarze. Wiele osób z rodzin pytało się, jak my możemy tu się modlić, kiedy nasi bliscy leżą całkiem gdzie indziej.
Myśmy się pożegnali w Moskwie, tak naprawdę. Wtedy był czas, wtedy rzeczywiście zostawiono nas samych. Mogliśmy długo się żegnać. I to był taki moment pożegnania ostatecznego. A potem, prawdę mówiąc, to ja już nie analizowałam tego za bardzo, co się działo. I jakoś niechętnie bym do tego wracała wspomnieniami. Wydawało mi się, że powinnam być na placu Piłsudskiego na tej mszy, która zresztą była bardzo piękna. Ta ceremonia była bardzo wzruszająca, jak patrzyłam na szeregi, na procesję biskupów, takiej ogromnej ilości nie widziałam nigdy w życiu. To nastrój bardzo podniosły i czegoś rzeczywiście wielkiego. Ja cały czas staram się patrzeć na to nie tylko jak żona osoby, która zginęła, ale staram się patrzeć na to jak Polka, jak człowiek, jak obywatel polski, jak członek społeczeństwa polskiego. To w pewnym sensie ułatwia mi zrozumienie pewnych rzeczy.
Ale też pani patrzy i doświadcza tego jako żona męża, który miał pewną misję jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji, która powstała, aby odgrzebywać niestety prawdy o naszej historii, tej bolesnej prawdy. I pojechała pani tam, gdzie nie dojechał, nie doleciał pani mąż.
Tak, to był o tyle ważny moment, że mój mąż pierwszy raz leciał do Katynia. Do tej pory nigdy tam nie był.
A przekraczał w ogóle wschodnią granicę?
Nie, nie, nie. To znaczy wschodnią w tym sensie, że rosyjską. Do Rosji nigdy nie jeździł. To był jego pierwszy i ostatni raz. Natomiast wiem, że bardzo chciał tam być. To, że akurat wtedy, to, że nie doleciał, to było dla mnie takim bardzo symbolicznym wydarzeniem. To, że wiedziałam, że dla niego było bardzo ważne i w taki symboliczny sposób zareagowałam, czując się jakby spadkobierczynią jego sama i choćby przez jego synowie. Doszłam do wniosku, że w takim razie no, my to dokończymy, czego on nie zdołał dokończyć.
Będąc w Smoleńsku i w Katyniu odkryłam, można powiedzieć pani, odkryła pani wiele prawd o wizycie zarówno premiera Tuska, jak i o tym, o tej wizycie, do której, no, która się nie dokończyła, można powiedzieć też.
Tak, to prawda. Bardzo bulwersujący dla mnie był fakt w Katyniu odnalezienia zdjęć z wizyty 7 kwietnia premiera Tuska, który, jak się okazało, poleciał tam na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budującą się cerkiew, która się zresztą, jak miałam okazję w listopadzie się przekonać, buduje w bardzo szybkim tempie. I tak naprawdę to były te uroczystości. Rosjanie nie podawali, że na tych swoich gablotach, gdzie aktualności z Memoriału Katyńskiego są zamieszczane, nie podawali, że były to uroczystości, które miały na celu upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni w Katyniu. Stąd mogłam sobie wyobrazić, jak ta wizyta była odbierana przez społeczeństwo rosyjskie i w jaki sposób była przekazywana. Mogłam sobie też wyobrazić, dlaczego polskie media wyciszyły w ogóle ten aspekt wylotu premiera do Katynia. No bo właściwie co to za... Jaką to miało rangę dla Polaków wmurowanie kamienia węgielnego pod cerkiew? Oczywiście na pewno ważny fakt, ważna uroczystość, natomiast no, niewiele to ma w stosunku do wymordowanych tam polskich oficerów, którzy w większości byli katolikami. Także to wszystkich nas, wszystkich uczestników tego wyjazdu zbulwersowało. Również fakt, że Rosjanie nie zatajają tego faktu, że oni się tak afiszują jakby z tym.
A w Polsce jakoś trochę... mało było słychać o tym w wiadomościach, w serwisach.
Tak, to tego zupełnie nie podawano. Tak jak mówiłam wcześniej, podano gdzieś tam raz krótko między wierszami i mało kto, prawdę mówiąc, był świadomy właściwego celu tej wizyty. Natomiast Rosjanie to bardzo nagłośnili, właśnie ten aspekt całego tego wyjazdu.
Lotnisko w Smoleńsku chyba również odbiegało swoimi standardami od tych portów lotniczych, do których przywykliśmy.
Tak, lotnisko w Smoleńsku zdewastowane strasznie. Budy, baraki. Potem dowiedziałam się, że to lotnisko jest po prostu lotniskiem nieczynnym. Jest używane tylko raz na jakiś czas. Natomiast nie funkcjonuje, jest po prostu zamknięte. Wydawało mi się, że jak leci prezydent danego kraju, to powinien lecieć tam, gdzie jest bezpiecznie, gdzie standardy powinny być odbiegające w stosunku do standardu przewozu normalnych ludzi, ale im plus. To okazało się, że te standardy były dużo, dużo poniżej normy. Na to lotnisko prawdopodobnie nie wpuszczono by żadnego zwykłego samolotu pasażerskiego. A tutaj okazało się, że zaplanowano przylot prezydenta. Mało tego, zaplanowano ten przylot, jak się później okazało, bez właściwie zabezpieczenia lotnisk zapasowych. Już tak nawet, powiedzmy sobie, analizując całkiem na zimno ten fakt, zastanawia kuszenie losu, prawda? Bo raz się może udać, a drugi raz się po prostu najnormalniej w świecie nie uda. W każdym momencie złych warunków pogodowych to lotnisko powinno być zamykane, bo ono nie spełnia żadnych standardów. No chyba, że jest wspaniała widoczność i pod kontrolą wzroku samoloty mogą lądować, bo na pewno nie pod kontrolą istniejących tam przyrządów, których nie ma.
I co pani została po pół roku od katastrofy?
Pierwszy raz, jak tam byłam, to widziałam również wrak, który leżał na płycie lotniska. Byłam bardzo blisko tego wraku. On był zresztą ogólnie dostępny, bo te tak zwane druty kolczaste, które kiedyś służyły za ogrodzenie, one też nie wytrzymały próby czasu, czyli po prostu rozsypały się.
To znaczy, że teren nie był zabezpieczony?
Nie był zabezpieczony. Zostały resztki tych drutów i tego ogrodzenia z drutów kolczastych, także każdy tam mógł spokojnie sobie wchodzić, przechodzić, podchodzić bez żadnych problemów. Myśmy tam dość długo stali i nikt się nami nie zainteresował. Zresztą zrobiliśmy zdjęcia. Dla mieszkańca Smoleńska to w ogóle nie było żadnego problemu, żeby tam sobie przejść, bo tuż obok była wydeptana ścieżka, która prowadziła wzdłuż ogrodzenia, ewidentnie bardzo często uczęszczana przez miejscową ludność. To jest taka jeden aspekt tej sprawy. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, który jest nadal, uważam, niezałatwiony do końca, jest stosunkowo ważny, dla mnie ważny. Mianowicie jakieś godne upamiętnienie tego miejsca, gdzie samolot spadł. Bo myśmy tam co prawda postawili krzyż taki z prawdziwego zdarzenia i wmurowaliśmy w kamień, w taki głaz, który przyniósł jakiś mieszkaniec Smoleńska. No pewnie z odruchu serca, prawda, żeby jakkolwiek to... to opuszczone miejsce upamiętnić. Murowaliśmy tam tablicę, ale nadal tam, gdzie spadł samolot, to jest jedno wielkie bagno. Nie ma tam żadnych zabezpieczeń. Jakieś prowizoryczne sznurki, które zostawili nasi archeolodzy po swoich pracach, walają się po okolicy. Każdy może wejść, bo nie ma żadnych zabezpieczeń. I taki tragizm opuszczenia, można powiedzieć, osamotnienia, takiej pustki, który wionie z tamtego miejsca, jest przerażający. Jest po prostu obejmujący swoim takim... taką otchłanią tej pustki chyba tak do głębi. Wszystkich, którzy tam, porażający zupełnie, wszystkich, którzy tam przyjeżdżają, to nie tylko moje uczucie, bo ja po prostu mogę reagować jako osoba blisko związana jakoś mocniej czy inaczej, ale też ludzi niezaangażowanych emocjonalnie, którym ich tam nie zginą, którzy powiedzmy sobie mogą sobie pozwolić na luksus jakiegoś tam stania obok. W stosunku do tego, co się stało, że to jest bardzo ponure miejsce. I nadal jest niezabezpieczone. Rozmawiałam z konsulem, który tam wtedy przyjechał do Smoleńska. Prosiłam go, żeby może zaczął jakieś rozmowy odnośnie zabezpieczenia tego miejsca, to żeby choćby postawić tam jakieś ogrodzenie, no nie z płyt betonowych, ale bardziej godne ogrodzenie, jakoś to miejsce upamiętnić, zabezpieczyć. No niemniej jednak do tej pory nie zostało to w żaden sposób zrobione. Nadal to jest tak, jak było mniej więcej. Nadal nie ma ogrodzenia z prawdziwego zdarzenia, nic tam się nie dzieje. Na mojego ostatniego maila z prośbą, że właściwie zima minęła i można by zacząć jakieś prace, gdyby była taka wola, już pan konsul mi nie odpowiedział. W związku z tym nadal stanowi to pewnego rodzaju problem, który mnie nurtuje i powiem szczerze, że ciągle myślę o tym, jak sobie z tym problemem poradzić.
To dosyć dziwne standardy, czy nawet miejsce, o którym pani mówi, ponieważ z początkiem grudnia 2010 roku w Brukseli, podczas przesłuchania otwartego w Parlamencie Europejskim, zarówno pani Marta Kochanowska, córka Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i pan Van Orden, konserwatysta z Wysp Brytyjskich, mówili, że w przypadku katastrofy cywilnego samolotu w Lockerbie miejsce katastrofy było przez 11 miesięcy pilnie strzeżone, również przez ludzi, przez 24 godziny na dobę, a tutaj samolot, który jest zawsze eksterytorialny, z obcego państwa, jest niezabezpieczony i można do niego sobie tak w okolice tego miejsca katastrofy swobodnie wejść?
No, proszę wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z państwem, które nigdy nie spełniało pewnego rodzaju kryteriów cywilizacji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do kryteriów cywilizacji zachodnioeuropejskiej. I w Rosji myślę, że gdybyśmy próbowali wytłumaczyć, o co nam chodzi, to by byli zdziwieni, choćby z tego względu, że tam życie człowieka od wieków nie ma żadnego znaczenia. To czy giną setki, czy tysiące, dla ludzi, którzy byli świadkiem mordowania milionów członków własnego narodu, nie stanowi w ogóle problemu. Ja sądzę, że oni są zdziwieni tymi głosami, które prawdopodobnie dobiegają z Polski, czego my właściwie chcemy i o co nam chodzi. Przecież to tylko 90 osób, 96 osób zginęło. Tak myślę. Natomiast oczywiście jest to ironia i cynizm z mojej strony, bo mimo wszystko, jakkolwiek by na to nie patrzeć, na Rosję jako taki, a nie inny kraj, myślę, że jesteśmy Polakami, Polacy zginęli i tutaj powinnością naszego rządu jest zastosować właściwe dla naszych standardów cywilizacji europejskiej procedury. I zgadzam się, że nikt o to nie zadbał, nikt o to nie monituje, nikt tego nie żąda, bo taka przecież jest ewidentna prawda, jest to skandal.
Ale rząd zapewnia.
O czym?
O zachowaniu wszelkich procedur, o zabezpieczeniu terenu i tak dalej, i tak dalej.
No, to znaczy, że rząd kłamie w żywe oczy.
Tylko raz? Czy wiele razy pani poczuła się na przestrzeni tych miesięcy oszukana?
Ja się na przestrzeni tych miesięcy czuję oszukana permanentnie, można powiedzieć. Dlatego, że myślę, że w ten sposób też czuje się oszukiwane polskie społeczeństwo, bo informacja, którą dostajemy, a ja przecież nie dostaję żadnych innych informacji jak cała reszta, bo to też jest bardzo ciekawy aspekt tego postępowania, że z osobami, które dostały status osoby pokrzywdzonej, nikt właściwie nie rozmawia. Rozmowa toczy się przez media. Prokuratura zorganizowała dwa spotkania, z których właściwie wynikało, że nawet nie jest im przykro, że nie mogą nic zrobić, bo nie mają dowodów. To jest, tak to można podsumować. A jak wygląda informacja medialna, to wszyscy doskonale wiemy. Jest to albo półprawda, albo ewidentne kłamstwo, które potem jest za jakiś czas korygowane. Osoba, która coś mówiła, wycofuje się z tego. Już chyba zasłynął pan Edmund Klich, że coś mówi, a potem mówi, że tego nie powiedział, albo że nie to miał na myśli, wycofując się z jednej sensacyjnej wiadomości. Za chwilę podaje drugą wiadomość, która funkcjonuje w świecie informacji jako tak zwany hit, można by powiedzieć. Nikomu nie życzyłabym, żeby się znalazł w naszej sytuacji, w sytuacji rodzin, w tym, w jaki sposób traktowane jest to śledztwo. Nie przez media, bo ja nie spodziewam się i nie liczę na dziennikarzy, że wykażą się jakąś postawą etyczno-moralną. Natomiast przez rząd, który został demokratycznie wybrany, podobno jest rządem demokratycznego kraju i powinien interesy swoich obywateli, zwłaszcza takich obywateli, czyli między innymi zginęła głowa państwa.
Dwóch prezydentów,
jakoś o te interesy zadbać, to jest powinnością rządu, której nie spełnia.
My jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej dowiadujemy się o ewentualnych postępach w postępowaniu z mediów właśnie, a państwo spotykacie się z prokuratorą, z prokuraturą, wspomniała pani dwa razy, spotykacie się również z rządem. Czy otrzymujecie jakieś raporty informujące was o postępowaniu w sprawie wyjaśnienia przyczyn? Byliśmy świadkami całkiem niedawno skandalicznego, można powiedzieć, zachowania się przedstawicieli Sejmu podczas wysłuchania komisji sejmowych. Czy jaka atmosfera panuje podczas spotkań z przedstawicielami rządu, które są zamknięte dla mediów, przez które my możemy uczestniczyć również w tym jako obywatele Polski?
Prawdę mówiąc, na pewno nie jestem w tym zakresie odpowiednią osobą, bo na żadne takie spotkanie się nie wybrałam. Nie wybrałam się na spotkanie z premierem, zakładając z góry, jaki będzie scenariusz i zakładając, że psychicznie mi nie stać na absorpcję takiej dozy fałszu, spekulacji, jakiejś takiej manipulacji informacyjnej w sposób bezpośredni. Nie wybrałam się też choćby z tego względu, że tak naprawdę to ja do premiera oprócz jednego pytania, które zadałam mu na piśmie, składając petycję podpisaną przez 320 tysięcy obywateli polskich z prośbą o umiędzynarodowienie tego śledztwa, czyli powołanie i włączenie do śledztwa międzynarodowych ekspertów. To było jedyne moje pytanie, czy zamierza taką komisję w ogóle powoływać, czy myśli o tym. I takie pytanie zostało mu zadane, na to pytanie dostaliśmy, bo to przecież nie tylko ja. My, czyli te 320 tysięcy Polaków, dostaliśmy odpowiedź odmowną, która brzmiała, że premier nie widzi potrzeby powoływania międzynarodowej komisji, albowiem śledztwo jest prowadzone prawidłowo, nie widzi żadnych niedociągnięć. W związku z tym nie ma sensu sięgać po jakąś pomoc z zewnątrz. No i cóż, o co ja jeszcze miałabym pana premiera Tuska zapytać, licząc na odpowiedź? Myślę, że takich pytań nie miałabym. No jedyne co ewentualnie, o co mogłabym go się zapytać, to jest pytanie, na które na pewno nie otrzymałabym odpowiedzi, a brzmiałoby ono, czy potrafiłby stanąć i patrząc w oczy mojemu Krzysiowi powiedzieć, że absolutnie nie czuje się winny śmierci jego ojca.
Drugi syn, starszy archeolog, próbował wybrać się również do Smoleńska w ekipie archeologicznej, ale nie udało się to.
Nie udało się to rzeczywiście na nasze liczne pytania, znaczy prośby, które kierowane były do pana ministra Boniego, który został desygnowany do zajmowania się tym aspektem. Nie otrzymaliśmy nigdy żadnej odpowiedzi, ani pozytywnej, ani negatywnej. Zostaliśmy potraktowani jak powietrze, zresztą nie pierwszy raz. Natomiast potem, kiedy ekipa archeologów pojechała już do Moskwy, okazało się, że dostali oni zgodę na wyjazd tylko i wyłącznie ze względu na to, że zostali powołani jako biegli w śledztwie. A to z natury rzeczy dyskwalifikowało Pawła, dyskwalifikowało pana Jacka Tomaszewskiego, męża pani Tomaszewskiej, który jest archeologiem z udziału w tej wyprawie. Zresztą archeolodzy potraktowani zostali dość znamiennie przez stronę rosyjską, czyli wszystko, co udokumentowali, wszystko, co znaleźli, wszystkie materiały zostały im zabrane. Nie przywieźli do Polski w sumie nic.
657-0011 i 657-0012, a wcześniej numer kierunkowy 56. To numery do naszego studia w Toruniu. Dla tych z Państwa, którzy słuchają nas i oglądają w Polsce, słuchacze i widzowie z zagranicy wybierają 11 zza oceanu, a w Europie 48-56 i dalej 657-0013 i 657-0014. Gościem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej panu Januszu Kurtyce oraz prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Katyń, Smoleńsk, 336 dni walki o prawdę. Pani Zuzanno, czy poznaliście, czy jesteście blisko prawdy o przyczynach katastrofy, w której zginął między innymi pani mąż?
No cóż, wszyscy mniej więcej wiemy, na jakim etapie jesteśmy. Nie sądzę, żebyśmy się doczekali tak szybko wyjaśnienia przyczyn katastrofy, które miałyby związek z prawdą o to, co zostało nam podane do wierzenia przez komisję Maku, kierowaną przez panią Anodinę. Myślę, że nie ma z prawdą albo nic, albo niewiele ma wspólnego.
Dziękuję, odbierzemy telefon. Bardzo proszę, halo, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo? Halo? Czy się słyszymy? 657-0011 i 657-0012, a wcześniej 56 obowiązkowy kierunkowy do Torunia. Słuchacze, widzowie z zagranicy 11-48-56 i dalej 657-0013 i 657-0014. Prosimy i słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Janusz z Białegostoku. Witam serdecznie ojca prowadzącego i panią. Wyrazy współczucia proszę przyjąć ode mnie. No i wszystkich rodziny i wszystkich znajomych. I chciałbym włączyć się do tej dyskusji tutaj na temat prawdy. Na prawdy to najprawdopodobniej się nigdy nie dowiemy. Albowiem ci, którzy no, byli współsprawcami i sprawcami, oni nie wyjawią tej prawdy. Bo tu powszechnie wiadoma jest przyczyna. I trudno znaleźć, żeby no, nigdy sprawca nie będzie powoływał komisji międzynarodowej, czy tam szukał właściwej prawdy. I dlatego jest to otoczenie.
Panie Januszu, bardzo dziękuję również za ten telefon, za tę refleksję. Z nami jest wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panu Januszu Kurtyce, pani Zuzanna. Mówimy o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Pani mąż był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, odgrzebywał tę prawdę. Naprawdę o Katyniu czekaliśmy dziesięciolecia. Jak długo będziemy czekać naprawdę o Smoleńsku?
Nie podchodziłabym tak optymistycznie do tego, co nazywamy prawdą o Katyniu, bo ja sądzę, że to, co w tym momencie wiemy, to jest ciągle jeszcze mało. Że jeszcze czeka nas sporo zaskoczeń, jeśli chodzi o sam Katyń. Chcę zwrócić uwagę na to, że oprócz odkopanych mogił, które znajdują się w samym Katyniu, już nie mówię o innych obozach zakłady czy miejscach straceń, jest jeszcze piąta mogiła, która jest poza obrębem Memoriału Katyńskiego, jest w lesie, o której wszyscy właściwie wiedzą i tam ciągle jeszcze leżą nieekshumowane ciała naszych oficerów i nikt się o to nie dopomina. Po tylu latach tych ciał jeszcze nie ekshumowano, jeszcze ich nie pochowano w obrębie memoriału, powiedzmy, godnie. I kto wie, co kryje jeszcze i jakie tajemnice kryje jeszcze ta piąta ogromna mogiła zbiorowa, mimo że ona jest, wszyscy o tym wiedzą, nic się nie dzieje. Także myślę, że prawda o Katyniu to jest jeszcze przed nami. Natomiast
prawda o Smoleńsku, natomiast o tej ziemi, która wciąż jeszcze rodzi ludzkie szczątki.
O Smoleńsku. Sądzę, że na pewno długa droga, ale prędzej czy później to tego się nie da ukryć. Żyjemy trochę już w innym świecie, w świecie, gdzie nie da się tak za bardzo odizolować od człowieka, od informacji, mimo że się stara stwarzać różne bariery, w świecie, gdzie funkcjonuje internet, gdzie funkcjonują środki przekazu wcześniej zupełnie niewiarygodne, jak one są poza kontrolą. Trudno czasem jest tym to kontrolować i to wszystko tym wszystkim manipulować. Ja sądzę, że ktoś w końcu prędzej czy później zacznie mówić albo przekaże informację, którą posiada, bo jestem przekonana, że takie osoby istnieją. Jestem przekonana, że informacje na temat tego, co się zdarzyło naprawdę w Smoleńsku, posiada wywiad amerykański, posiadają struktury wywiadowcze NATO. Myślę, że również i polski wywiad wojskowy posiada gro informacji. Może inne wywiady, te z tych bardziej infiltrujących akurat tą naszą strefę geopolityczną również. I przy takiej ilości ludzi zachowanie tajemnicy do końca jest mało prawdopodobne. Natomiast nie potrafię powiedzieć, jak długiego czasu będzie to wymagać.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę ojca, ja dzwonię z Niemiec. Mam na imię Joanna. Ja chciałabym pani Zuzannie przede wszystkim przekazać tutaj słowa wielkiej otuchy i wielkiej siły. I proszę, proszę, bardzo panią proszę, żeby pani wiedziała, że nie tylko ja, ale jest nas tylu, którzy tak naprawdę mocno i pozytywnie myślą o państwu. Dodajemy państwu sił, myślamy w modlitwie. Bardzo, bardzo przeżywamy my tutaj Polacy za granicą to, co się stało w Polsce, to, co się stało z naszą elicją, z elitą naszą, naszego państwa. I wierzymy, chcemy wierzyć, że prawda i tak zwycięży. Jeśli to teraz nie nastąpi, nastąpi to kiedyś. Ja akurat, jeśli chodzi o Katyń w ogóle, to jestem też dosyć mocno związana, ponieważ tam w Katyniu zginął mojej babci brat. Został zamordowany jako oficer, jako ktoś, kto samodzielnie myślał. I niestety tak, a nie inaczej to się skończyło. I to, co się stało w zeszłym roku, to jeszcze bardziej ktoś by chciał, żeby to nas przygniotło. Ale to nas tylko i wyłącznie umocni. Także ja, tak jak powiedziałam, ze swojej strony, ze strony całej swojej rodziny i tutaj wszystkich przyjaciół, których mamy, przekazuję na pani ręce, na ręce rodzin poszkodowanych w tej straszliwej katastrofie, w tym zabójstwie, bo to nie była katastrofa. I tak o tym myślimy my Polacy, tak myślimy, że to nie była zwykła katastrofa. Przekazujemy bardzo, bardzo dużo sił pani i proszę wierzyć, że i tak prawda zwycięży. Bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
A pani Joanno, skąd telefonujemy?
Z Niemiec dzwonię.
Czyli z jakiego miasta? Z jakiego?
Z Lechów.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Pani Zuzanno, wspomniała pani o tym, że są jeszcze połacie, przestrzenie, które nie są kontrolowalne, jeżeli chodzi o prawdę. Wierzy pani w to głęboko, że dowiemy się przyczyn katastrofy?
Tak. Jestem o tym wewnętrznie przekonana, aczkolwiek no jest to wewnętrzne przekonanie. Więc powiedziałabym, że argumentów i dowodów nie posiadam żadnych. Niemniej jednak wydaje mi się, że prędzej czy później dowiemy się, nie wiem czy ja, czy moje pokolenie, ale myślę, że następne pokolenia na pewno. Aczkolwiek.
No, tak, proszę.
Aczkolwiek optymizmu nie powinnam tutaj wykazywać zbyt dużego, bo leży przede mną książka, o której chciałam powiedzieć dwa słowa. Są to zeszyty historyczne Winu. Ja może pokażę. To jest piękna książka, która zresztą została dedykowana mojemu mężowi, który był przez całe lata redaktorem tych zeszytów historycznych, a dotyczy ona dziejów ludzi, o których tak pięknie mówimy teraz nazywamy ich żołnierzami wyklętymi i jak przerzucamy karty tej książki, to przynajmniej do mnie dociera ogromnie smutna prawda, że oni nadal są nieznani, oni nadal są zapomniani, zamiast budowania ich pamięci, to my wycofaliśmy się jakoś w zupełnie w inną stronę. To, co się dzieje teraz, jest dla mnie przerażające, bo nie buduje się naszej pamięci historycznej, naszej tożsamości na odwoływaniu się do wartości wielkich, do takich wartości, o które oni walczyli, o wolność, suwerenność Polski. Zaczyna się proces, który jest przerażający, bo nasz prezydent zaczyna wyciągać na piedestał generała Jaruzelskiego, który jest antytezą suwerenności państwa polskiego. To jest po prostu nie do uwierzenia. Dla mnie jest to powód tylko i wyłącznie, dodatkowy jakby powód do tego, że muszę się wstydzić za swój rząd.
Naród wielki potrzebuje wielkich ideałów. Pisali o tym wieszcze również. Polska jest narodem wielkim, pięknym narodem. O pięknej tradycji, o pięknej historii. Tej historii nie można przykryć kurzem, czy też wymazać z naszych kart. Pani mąż jako szef Instytutu Pamięci Narodowej starał się prawdę o naszej historii pokazać nam, Polakom, odgrzebać ten kurz kłamstwa, który przez dziesięciolecia metodycznie był gromadzony na kartach naszej historii. Co dzisiaj się dzieje według pani obserwacji z Instytutem Pamięci Narodowej?
Jest sytuacja Instytutu w tym momencie jest sytuacją instytucji, która zaczęła funkcjonować niestety zupełnie inaczej niż wyobrażał sobie to mój mąż, czyli zaczęła być po prostu instytucją zatrudniającą urzędników, którzy przychodzą do pracy po to, żeby urzędować. To już jest zupełnie inna struktura niż wtedy, kiedy Instytut za wszelką cenę walczył z odkłamywaniem, z zakłamaniem, czyli odkłamywał nasze dzieje najnowszej historii. Teraz sprowadza się to po prostu do przyjścia do pracy i do wyjścia z pracy w większości osób, aczkolwiek zostali ludzie, którzy z tego, co ja wiem, którym bardzo zależy na tym, żeby tą pracę jednak kontynuować, żeby starają się nadal bardzo w miarę możliwości aktywnie robić to, co robili do tej pory. Starają się jeździć z wykładami do szkół, rozmawiać z młodzieżą, organizować spotkania. To jest widoczne, ciągle jeszcze widoczne. Natomiast zawsze jest tak, że dana instytucja funkcjonuje tak, jak funkcjonuje jej szef, że jeżeli nie ma motywacji od góry, jeżeli nie idzie to powiedzmy jako zamiar nadrzędny, nie kieruje się ludźmi, to albo ludzie się wykruszają, albo zaczynają się zajmować swoimi sprawami. Mało kto ma, znajduje w sobie tyle samozaparcia i ma taką siłę charakteru, żeby pracować, mimo że nie ma na to zapotrzebowania, że nikt tego od niego nie wymaga. I prawdopodobnie ten rozpęd, ten rozmach, ten ogrom prac, który wziął na siebie Instytut Pamięci Narodowej, będzie się stopniowo wyciszał. Już zresztą to widać, jak bardzo wszystkie te inicjatywy zostały wyhamowane. Jeszcze do końca roku 2010 szły z rozpędu, a teraz już coraz słabiej i coraz rzadziej.
Stwierdziła pani, że pani mąż miał poczucie misji jako szef Instytutu Pamięci Narodowej. Nie ma męża i Zauważa pani, że Instytut zaczyna tracić swoją misję? Misyjność?
Instytut, tak. Instytut zaczyna tracić swoją misję i mało tego, nie ma szans na powrót do tego, co było, choćby ze względu na przeforsowaną nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zmienia zupełnie realia funkcjonowania tej instytucji, uzależnia prezesa od aktualnie rządzącej ekipy politycznej i funkcjonowanie tego instytutu również.
Bardzo dziękuję za spotkanie na naszej antenie, antenie Radio Maria i Telewizji Trwam. Niestety w tej części muszą rozmowy być niedokończone. Zapraszam panią, pani Zuzanno i państwa na drugie nasze spotkanie już w Radiu Maryja po 21.40. A teraz dziękuję raz jeszcze pani za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.